najczęstsze wtopy w czasie interview, czyli rozmowy rekrutacyjnej.
Nazywam się Krzysztof Sarnecki i prowadzę firmę Quest Change Managers. Na co dzień pomagamy firmom działać skuteczniej. Rozmawiamy o konkretach, zmieniamy sposób myślenia i pracy zespołów, a całość wspieramy praktycznymi warsztatami.
Można w różny sposób zawalić w czasie rozmowy, kiedy chcemy przyjąć się gdzieś do pracy. Chcemy, żeby ktoś nas przyjął do pracy. Jedno i drugie jest prawdziwe, bo my też chcemy chcieć się przyjąć do danej pracy, a nie tylko ktoś chce nas przyjąć, bo to jest współdecydowanie. I oczywiście ta różnorodność, gdzie możemy zawalić, zmniejsza się, znaczy w statystyce ona istnieje, natomiast zmniejsza się, jeśli chodzi o konkretną osobę, w zależności od tego, jak się przygotowuje do interwiu i oczywiście w ogóle się przygotowuje, ale też jak się przygotowuje, czy przygotowuje się tak, że będzie mieć podniesione szanse do tego, żeby zostać przyjętym do pracy. Jednocześnie, zanim podam kilka najczęstszych powodów, gdzie możemy przegrać, to powiem o pewnej kwestii, która mimo wszystko w moim mniemaniu, nie tylko w moim, jest najważniejsza. Jeżeli będziesz na rozmowie rekrutacyjnej odgrywał siebie innego, odgrywała siebie innego niż jesteś, to ci, którzy robią to zawodowo, wyczują to. W związku z tym autentyczność jest fundamentalnym założeniem, które uważam powinnaś ustawić sobie, uświadomić sobie, kiedy idziesz na rozmowę kwalifikacyjną, rekrutacyjną. No i teraz ktoś powie tak, no dobrze, ale jeżeli ja otworzę się jak książka i pokażę swoje słabości, no to mnie nie przyjmą. No nie do końca tak jest, bo popatrz się proszę na następującą rzecz. Wyobraźmy sobie, że kapitalnie zagrasz na rozmowie rekrutacyjnej i przedstawisz się inaczej niż faktycznie jaka jesteś. To przecież to wyjdzie z czasem. Ale no, nie bawmy się też w przesadę w drugą stronę. Czasami możemy być dobrym kandydatem na stanowisko, ale jeżeli mamy przed sobą średniej jakości eksperta w przyjmowaniu do pracy, albo mamy konkurencję wśród osób, które są świetnie przygotowane, to nawet jak my jesteśmy odpowiednią osobą na to stanowisko, możemy przegrać na paru zachowaniach, które pozwolą komuś ocenić nas nie takimi, jacy jesteśmy. W związku z tym, co proponuję? Proponuję zadać sobie pytanie, o jakich tematach mogę rozmawiać w sposób lekko przypudrowany, o jakich na pewno nie. Ta autentyczność, którą jesteśmy w stanie przedstawić w czasie interwiu, dla ludzi wysokiego kalibru będzie ważniejsza niż to, jak pięknie, ładnie będziemy mówić. Zwłaszcza, że to może być wyrzut. Ale niezależnie od tego, co powiedziałem, od tej autentyczności, no oczywiście jak ją przedstawiamy, no jeżeli ktoś nas pyta o słabości, to mówmy o tych słabościach, które naprawdę są. Jeżeli ktoś pyta nas o silne strony, to nie kreujmy silnych stron, których nie mamy, tylko powiedzmy o tym, co jest naszą silną stroną. Ale autentyczność przejawia się w czasie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez na przykład stwierdzenie, nie wiem, być może powinna być przygotowana, żeby odpowiedzieć na pytanie, ale nie jestem, więc wolę powiedzieć to wprost niż rzeźbić. Takie zdanie powiedziane w czasie interwiu buduje, no po angielsku jest słowo credibility, buduje pewien kredyt zaufania, jeżeli ktoś wyczuwa, że mówimy prawdę. No i teraz nie zmienia ten wstęp jednej kwestii, że jest pewien zespół pytań, na których przewraca się wielu tych, którzy przychodzą na interwiu. Jakie to są pytania? Takim typowym przykładem jest pytanie pod tytułem dlaczego mamy Cię przyjąć do pracy? Jaki jest powód lub jakie są powody tego, że warto, aby nasza decyzja była na tak? No i tutaj jest to pytanie, na które warto odpowiedzieć nie jednym zdaniem, ale podać kilka przykładów. Jeżeli podasz minimum dwa przykłady, ale podasz trzy, no nie trzeba więcej i ktoś zorientuje się, że masz to zdefiniowane, to nie tylko jesteś przygotowany, przygotowana, ale jeżeli to jest autentyczne, bardzo to buduje nasz wizerunek. No, przyjrzyjmy się takiej kwestii. Dlaczego powinniśmy Pana przyjąć do pracy? A Ty odpowiadasz. Punkt pierwszy jest taki, że ja Państwa firmę sobie wybrałem ze względu na to, że moim celem jest realizować się w pracy I wiem o tym, że firma przy takim rozwoju i takim systemie zarządzania, budując taką atmosferę, stwarza mi te warunki. Nawet gdybyście Państwo nie mieli rekrutacji, ja ciągle byłbym osobą, która by przyszła i pytała, że mimo wszystko, czy może z kimś porozmawiać o współpracy. I to jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że logistyka zawsze Cię interesowała, czyli mnie interesowała, jakbym odpowiadał na to pytanie. Interesują mnie kwestie logistyki międzynarodowej. To zawsze było moją pasją. Zaczęło się od geografii, a później przeszło w organizację pracy i tak dalej. I dlatego jestem tutaj. A trzeci powód? Trzeci powód jest taki, że jesteście Państwo firmą, która rozbudowuje się, rozrasta się i to jest ekscytujące, aby w tym uczestniczyć. I tu podałem takie różne przykłady, które są z tej takiej półki ogólnej. Ale w ramach tych trzech elementów, no teraz już wymieniłem trzy, ale mówię, to jest do wyboru, może być z tego względu, że biorąc pod uwagę stanowisko, które Państwo macie, potrzebna tam jest osoba, która potrafi bardzo precyzyjnie myśleć, która lubi uporządkowanie, która lubi liczby, która lubi analitykę, a to jest moja silna strona. Prawda? I podałem powód, dla którego ktoś mnie powinien przyjąć, bo w tej pracy to jest istotne. Jeżeli ktoś jest przyjmowany na project managera, czyli na menedżera projektu, to odpowiedź wśród tych trzech, ewentualnie dwóch, czterech rzeczy może być, ponieważ wiem o tym, że fundamentalną umiejętnością project managera to jest jego rola jako negocjatora, jeśli chodzi o doprowadzanie do sytuacji, w której ludzie włączeni w ten projekt realizują zadania i na styku pomiędzy nimi ta umiejętność jest kluczowa, a ja nie tylko jestem świadom tego, ale potrafię doprowadzać do sytuacji, w której ludzie dogadują się, potrafię być moderatorem w takiej kwestii. A ktoś szuka menedżera projektu. I tutaj, jeżeli my rzucimy jakieś jedno hasło, niezdefiniowane, nie do końca, uwaga, które jest także w relacji do tego, co jest wymagane przez to stanowisko, na które się przyjmuje, no to wtedy będziemy przegrywać. Dlatego tutaj precyzyjne przygotowanie się jest istotne.
Zapraszam na Compendium MBA, jedyny program menedżerski w Polsce prowadzony w konwencji nielinearnej. 7 dni praktyki, która daje więcej niż lata teorii na studiach. Efekt? Gotowy zestaw narzędzi, które wdrożysz w firmie już następnego dnia.
Kolejnym tematem, który weźmiemy pod uwagę, to bardzo częste pytanie to jest, jaka jest Twoja słabość? Największa słabość albo jakie są Twoje słabości? Wiemy o tym, że to pytanie często jest zadawane. No i wyobraźmy sobie taką odpowiedź. No moją największą słabością to, że jestem zbyt perfekcyjny. Albo moją słabością jest to, że jestem za dobry dla ludzi. To są takie odpowiedzi, które tak naprawdę nie poddają, albo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie poddają, nie informują o naszej słabości. Tylko jest to forma takiego przedstawienia słabości, która w sumie jest siłą, bo jestem taki dobry dla ludzi. A wy chcecie mieć dobrego człowieka. Kolejna kwestia jest taka, że jeżeli ty mówisz, że jesteś perfekcjonistą, chcesz się przedstawić jako osoba, która no, jest bardzo solidna, to trzeba uważać, dlatego że perfekcjonizm jest jedną z największych przywar, a nie plusem. Oczywiście jeszcze przy założeniu, jak to rozumiemy ten perfekcjonizm, ale ta słownikowa definicja perfekcjonizmu i tak rozumienie perfekcjonizmu jest chorobą, zarówno w zarządzaniu, jak i w wielu kwestiach. Są zawody, w których ten perfekcjonizm, drobiazgowość może być kluczowa, ale w większości nie. Nie wiem nawet, czy 5% zawodów czy wykonywanych prac wymaga perfekcjonizmu. I to nawet tam, gdzie ten perfekcjonizm jest konieczny, bo jest zdefiniowany, to istnieją obszary, w których ten sam perfekcjonizm będzie przeszkadzał. Na przykład w komunikacji między ludźmi i tak dalej. W związku z tym, o czym warto mówić? Przede wszystkim warto być autentycznym. Czyli mówić o tym, co jest moją słabością. Jak ktoś powie, ale jak ta słabość jest, nie wiem, chcę latać samolotem, a boję się latać samolotem i wpadam w panikę. No to zrozumiałe jest to, że ryzyko jest ogromne dla osoby przyjmującej, dla ciebie też. Może nie dasz rady. Więc nie jesteś najlepszym kandydatem na to. A jak chcesz uczyć się przebijać tą barierę, to staraj się latać samolotem, a nie przyjąć się do pracy tam, gdzie staje się to ryzyko. Warto przy odpowiedzi na pytanie o tym, co jest twoją słabością, pokazać swoją świadomość słabości i pokazać dążenie, walkę nad tym, czy pracę nad tym, może lepsze słowo niż walkę, żeby albo niwelować tą słabość, albo poprzez dopasowanie do innych elementów czynić ją mniej istotną, jeśli chodzi o swoją wpływ jej na skuteczność, ale przede wszystkim pokazywać, że jest to słabość, w której ja do czegoś dążę. To znaczy, pracując nad nią. I jeżeli ja powiem, że no, cały czas pracuję nad kwestią taką, żeby nie brać na siebie zbyt dużo. Bo po prostu mam tą tendencję, żeby wykonywać pewne rzeczy no, samemu. W danym momencie wydaje mi się, że zrobię to najlepiej. Przez to wiadomo, że ograniczam rozwój mojego podopiecznego i tak dalej. No i ta rozmowa autentyczna, ta praca, ta świadomość, ona może to pokazywać. Ale oczywiście możemy mieć słabości bardziej bezpośrednie, takie, a nie inne. Pytanie brzmi, czy o wszystkim chcemy powiedzieć? Niekoniecznie. Natomiast tam, gdzie to jest 180 stopni w drugim kierunku, no to robimy sobie komuś krzywdę. Kolejnym tematem, który no bardzo często jest, tak jak słowo z egzaminu, oblewane w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, to jest odpowiedź na pytanie, powiedz mi coś o sobie. Jeżeli ktoś zadaje ci pytanie, powiedz mi coś o sobie, to nie pyta o historię twojego życia. Pamiętaj to. To nie jest otwarcie drzwi do tego, żebyś teraz zaczęła opowiadać o sobie, o tym, co się w twoim życiu działo. Staraj się zawężyć odpowiedź na to pytanie. Oczywiście mówiąc jak najbardziej, no to bez przesady, ale właśnie nie wypowiadaj się długo na ten temat, tylko postaraj się pokazać kilka kwestii, które są ważne dla drugiej strony. Pierwsza kwestia. Jakie masz umiejętności? Druga kwestia. Jakie masz doświadczenie? Trzecia kwestia. Jakie masz osiągnięcia? No i czwarta kwestia. Powiedz coś o sobie bardziej w wymiarze swojego systemu wartości, jaką jesteś osobą, do czego dążysz i tak dalej. Czyli to jest taki moment, w którym zamiast wpaść w pułapkę pytania, opowiedz coś o sobie. Nie należy opowiadać, tylko należy zawęzić to do swego rodzaju odpowiedzi na pytanie, co w tej mojej historii życiowej jest ważne dla drugiej strony. Dlatego, jeżeli masz pewne doświadczenia, trzeba je przedstawić lub warto je przedstawić. Jeżeli potrafisz coś robić, powiedz o tym. Jeżeli przeszłaś przez proces rozwojowy, edukacyjny i doszedłeś do czegoś, czy też w przeszłości zbudowałeś coś, masz pewne osiągnięcia, powiedz o nim. I powiedz o sobie, co dla ciebie jest istotne, co jest ważne. Na przykład, ponieważ jestem osobą dynamiczną, tu jest też pokazanie swojej trochę delikatnie słabości, jako bardzo młody człowiek miałem tendencję zbyt dużo mówić, a nie wystarczająco słuchać. Dzisiaj moje doświadczenia przez ostatnie 6 lat w firmie, w której pracowałem, nauczyły mnie tego, że słowa to jest srebro, a milczenie jest złote. Milczenie w sensie aktywne, słuchanie i tak dalej. A więc jeżeli przygotowujesz się do interwiu, ułóż sobie kilka haseł, które nawiązują do tego, co dla drugiej strony jest istotne. No i oczywiście takim bardzo też częstym pytaniem jest, jakie są twoje silne strony. I tutaj też troszkę trzeba uważać, choć to jest prostsze. Znaczy, najgorszą rzeczą jest wtedy, kiedy nie jestem w stanie ich wymienić. A ktoś powie, bo nie chce się chwalić. I teraz, jeżeli ktoś się pyta ciebie, jakie są twoje silne strony, to pamiętaj, on nie pyta, w czym jesteś mistrzem świata, mistrzynią świata. Ta osoba pyta, jakie są twoje silne strony. Nie musisz być najlepszy na rynku. I podaj je, takie jakie są. Jeżeli ktoś pyta, a w jaki sposób je wykorzystywałaś, w czym to się przejawia, co ci to dało, też się przygotuj odpowiedź na to pytanie. Dzięki temu i tak dalej, i tak dalej. Albo możemy też powiedzieć, dlatego do tej pracy się chcę przyjąć, ponieważ te silne strony korelują z tym, co na takim stanowisku, jak sobie wyobrażam, jest istotne. No i ostatnim takim tematem, który jest takim obszarem dla wielu osób trudnym, nawet jak się przygotowują, to jest po prostu pytanie dotyczące twojego zachowania, ale takie ćwiczenie. Ktoś ci wrzuca jakiś temat, powiedz, co byś zrobił, co byś zrobiła w takiej sytuacji. I bardzo często w czasie interwiu tematy te nie dotyczą technicznej strony, czyli rozwiązywania technicznych kwestii, ale czynnika ludzkiego. Jak zachowałabyś się w danej sytuacji, w relacji z drugim człowiekiem? Co byś zrobił, co byś zrobiła? No i tutaj nie przygotujesz się do tego w sposób precyzyjne. Natomiast trzeba zdać sobie z tego sprawę, że we wszelkiego rodzaju sytuacjach komunikacji międzyludzkiej osoby doświadczone w takich tematach wiedzą, że twoją odpowiedzialnością jest przejąć inicjatywę i założyć, że to od ciebie zależy, co się będzie działo w danej relacji, a nie doprowadzić do sytuacji, w której komunikat mówi, no zależy jaka ta osoba jest. W każdej sytuacji interakcja może powodować, że ty wpłyniesz na tą interakcję pozytywnie. Czy masz przed sobą osobę zdenerwowaną, czy osobę, która jest tylko zirytowana, czy jest super wesoła, ale nie skupiająca się na czymś. Od ciebie zależy, jak ta relacja pójdzie dalej. W związku z tym trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że na takie pytania trzeba kreować odpowiedzi, które pokazują twoją dojrzałość, jeżeli ją masz, pod tytułem, no w języku angielskim jest takie powiedzenie take the ownership. To ty masz przejąć odpowiedzialność za ten temat i prezentujesz swoją odpowiedź, jak byś się zachowała, przez pryzmat tego, jak ty byś wpływała na drugą osobę, a nie powiedzieć, no zależy jaka ta osoba jest. I teraz, jeżeli bardzo szybko dochodzisz do wniosku, że dany problem międzyludzki rozwiążesz poprzez poustawianie wszystkiego w sposób organizacyjny, albo skupisz się na kwestii, kto ma rację w danym momencie, na przykład w konflikcie, to przegrywasz. Bo pytanie nie jest na przykład, kto ma rację, ale pytanie brzmi, jak doprowadzić do tego, żeby się nawzajem słuchali. Trzeba zawsze pamiętać, że problemy pojawiają się tam, gdzie każdy broni swoich racji, a nie słucha drugiego człowieka, aby zrozumieć, z czego wynika, że nawet jak nie ma racji, w sposób techniczny, to dlaczego tak mówi? I właśnie pokazanie tego, że przede wszystkim w relacjach międzyludzkich staramy się zrozumieć drugą stronę, słuchać, że nie czynimy tego od razu na miejscu tam, gdzie jest konflikt, bo emocje nie pozwalają tego zrobić. Czyli postaram się to uspokoić na teraz i umówić się, że podejdziemy do tego później. Jeżeli to wiemy, to takie pytanie rozegra. Oczywiście mogą być też pytania szerokie. Ktoś nam da projekt czy jakiś temat i będzie sprawdzał nasze twarde umiejętności, na przykład logistyczne, na przykład, nie wiem, jestem informatykiem, to jak dany problem rozwiążę, informatyczny i tak dalej, tak? No ale to już są rzeczy, które nie należą do statystyki, bo one już są adekwatne do tego, w jakim temacie jesteś. Tutaj zaadresowałem temat komunikacji międzyludzkiej, sposób zachowania i wpływania na otoczenie. Jest tego trochę, się wydaje, ale tak naprawdę jest tego 5, bo to były tematy pod tytułem z czego wynika, że ktoś ma cię zatrudnić? Temat pod tytułem jakie są twoje słabości? Kolejny, jakie są twoje silne strony? Temat pod tytułem to co mi powiesz o sobie? Pamiętaj, ktoś pyta, a jest istotne dla mnie, a nie historia o tobie. No i oczywiście w jaki sposób zajmiesz się zadaniem, które ktoś ci da? I tutaj zawężamy to jedynie do obszaru raczej komunikacji, raczej tematów, sposób zachowania się, a nie tematu merytorycznego, bo to już jest w zależności od tego, jakie jest stanowisko, jaki jest zawód, jakie wymagane są umiejętności. Jeżeli ten film spodobał ci się, to zapraszam do zasubskrybowania tego kanału. Na ekranie widzisz link. Zapraszam do tego, żeby kliknąć w ten link. Ewentualnie można kliknąć ten sam link w opisie tego filmu. No i zapraszam także do tego, żeby dobrze się przygotowywać do interwiu, uwzględniając między innymi te tematy, ale też i pamiętać, że warto się dzielić tą wiedzą z innymi, bo świeca, od której odpalana jest inna świeca, nic nie traci, nawet jeżeli gaśnie, to pozostawia po sobie coś, co powoduje, że ta świeca dalej żyje.